Legiony tabu, żołnierska buta. Śpiewamy, tatek? Stos. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada. Na stos, śpiewaj, tatek, ze mną. My, swój
Swój życia
życia los,
los na stos, na
na
stos.
stos.
Wnuczka legionisty. Reportaż Adama Bogoryja Zakrzewskiego.
Tutaj? Tutaj się będzie odbywało?
Dobrze, światło dobre, nie?
Zaraz wam pokażę. Stare gazety, stare listy. I to jest kawał historii miasta Krakowa. A tutaj zobaczcie, co zrobiłam specjalnie dla was.
Felicja Rogozińska.
No. Matką Andrzeja Hałacińskiego. Oddała za niego życie. Zmarła przy jego porodzie. I to była jej świadoma decyzja. Była garbata i nie mogła mieć dzieci. I lekarz się spytał, czy ratować panią, czy dziecko. I ona wtedy powiedziała, że dziecko. Więc on prawdopodobnie zgruzgotał jej miednicę i wyciągnął dziecko. Ona zmarła tego samego dnia.
A autor pierwszej brygady?
To jest jej syn. I ona umierając nie mogła mieć świadomości, że w tym mieście właśnie będzie miał swoją ulicę. Właściwie oddała życie za dziecko, a to dziecko potem zostało słynnym człowiekiem, zrobiło dużo dla Polski.
Jest autorem słów pieśni My, pierwsza brygada.
To jakbyś mógł sfilmować tutaj ten akt zgonu?
My jesteśmy uczniami zespołu szkół techniczno-ekonomicznych w Skawinie.
Kręcimy film o Andrzeju Hałacińskim na konkurs przeprowadzony przez IPN.
Niezwyciężeni 1918-2018 ofiary totalitaryzmów. Pochodzi on z naszej miejscowości, ze Skawiny. I chcieliśmy wybrać po prostu bohatera, którego być może zna nasza lokalna społeczność.
Andrzej Tadeusz, Tadeusz to po Tadeuszu Kościuszce, gdyż w Małopolsce kult Tadeusza Kościuszki był naprawdę czymś bardzo poważnym. Dzięki wychowaniu, gdzie trafił. Jeżeli padła wizja podawania drużyn Towarzystwa Gimnastycznego Soku, czyli w zdrowym ciele, zdrowy duch, budowa własnej fizyczności, walki z własnym ciałem, bycia sprawnym. Pozwolili na to Austriacy, gdyż wiedzieli, że to się przyda potem przy budowaniu armii. Oni traktowali Polaków dość instrumentalnie, więc sprawny Polak mógł potem pójść do austriackiego wojska. Nie wiedział, że Polacy mają własne plany i to, że oni bardzo dzielnie ćwiczą w Towarzystwie Gimnastycznym Sokół. To nie dlatego, żeby budować siłę Austro-Węgier, tylko jak gdyby chcą, myślą gdzieś podskórnie o własnej niepodległości. Myślę, że jak do nich wstępował, nie miał świadomości jeszcze, że będzie kiedykolwiek Polska. Miał za zadanie kształcić się, skończył szkołę główną handlową, był ekonomistą. Myślę, że on przez cały czas jak gdyby czekali na ten moment, kiedy ten cały potencjał, jaki Polacy mieli w tych wszystkich organizacjach, w jaki sposób to wykorzystać. I kiedy została powołane Legiony, on oczywiście od tych Legionów się zgłosił. Legiony to jest pierwsza wojna światowa, to jest 1914 rok. 3/4 nie byli zawodowymi żołnierzami. To jest coś takiego, że to byli ekonomiści, lekarze, aktorzy, literaci, którzy zdecydowali się pójść do wojska, żeby walczyć o niepodległość Polski. To nie była armia, to byli ludzie bardzo wykształceni i bardzo świadomi.
Jak wyglądał twórca pierwszej brygady fizycznie?
Siwy strzelca strój, prawdopodobnie nosił skromny mundur, miał szablę, miał czapkę z daszkiem, miał orzełka, no i miał przerobiony austriacki mundur, to znaczy jest wiele elementów austriackiego munduru. O, najbardziej pożądane były buty. To zobaczcie, te dawniej posiadanie butów wojskowych było czymś takim prestiżowym. Oni sobie kradli buty, buty często kradziono, to znaczy w ogóle posiadanie butów. Żołnierz czasami spał w butach, żeby mu ktoś nie wziął butów jak śpi, gdyż no, były towarem deficytowym. Jeszcze żeby pasowały, to jak gdyby to, że oni są tutaj, nie mają pięknie tutaj wygląd, tutaj trochę wyglancowane, myślę, że do fotografii, ale starali się wyglądać, zobaczcie, oni mają wszyscy taką powagę w twarzy. To są ludzie, którzy są młode twarze, ale oni przeżyli front. To są ludzie, którzy jak gdyby są, myślę, że starsi psychicznie niż takich, jak są na zdjęciach. Widzieli śmierć, widzieli umieranie kolegów, widzieli cierpienie, więc jak gdyby mają pewną powagę na twarzy. Zawsze mnie to zaskakuje, że oni mają dość młode twarze, a nie są bardzo poważni. Jak to na wojence ładnie pewnie będzie. Jak to na wojence ładnie, jak to na wojence ładnie, Kiedy ułan z konia spadnie, pamiętasz to? Kiedy ułan z konia spadnie.
W knajpie, w lokalu gastronomicznym powstała pierwsza brygada.
Tak, to prawda. Powstała w włoskiej trattorii. Dlaczego? Gdyż no, gdzie ludzie ze sobą rozmawiają, gdzie się grupują. Wydaje mi się, że to, że oni schodzili do knajpy z góry, do jakiejś małej miejscowości, jak gdyby tam ona została po raz pierwszy odśpiewana wspólnie, bo oni jak gdyby wcześniej dostali słowa, oni powinni, sfrustrowani tym, co się dzieje w polityce, dyskutowali o sytuacji na terenach naszego kraju, w ogóle w światowej polityce i jak gdyby tam wracając w dalekiej Nabanicji, gdzieś tam wracając do swoich koszar, do miejsca, gdzie spali, śpiewali pierwszą brygadę. Wiecie co, damy tacie trochę wina, to on zajarzy bardziej. Całe życie był abstynentem. Bo ma demencję starczą. Jak się napije kawy czy wina, kieliszeczek troszeczkę, to pamięta więcej. Można go namówić na piosenki wtedy, trochę śpiewa. Chcesz pierwszą brygadę zaśpiewać?
No może.
Tata jeszcze dziś, jak jechaliśmy tutaj, to śpiewał rotę. Co zaśpiewamy? My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy swój życia los. Na stos, na stos. O ile mąk, ile cierpienia, o ileż krwi, przelanych łez, pomimo to nie ma zwątpienia, dodawał sił wędrówki kres. Tata jeszcze uczył, że było my batalion trzeci Piłsudskiego dzieci. To też pamiętam z dzieciństwa. Och, Boże, słuchajcie, no to są jaja, ten całe bojotostwo. Kiedy mój dziadek uciekł z frontu, jak wyglądał front austriacki? To wyglądał tak, że działy się różne rzeczy już w Polsce i oni po kolei z tego frontu uciekali. I mój dziadek w końcu też uciekł. Zobaczył na ulicy ludzi śpiewających pierwszą brygadę i zobaczył swojego kolegę, który do niego mówi, stary, tą piosenkę, cośmy śpiewali w górach, które żeśmy się na pamięć uczyli po kolei, wiemy, który po kolei batalion śpiewał go, to mówi, teraz śpiewa to cała Polska. I mówi, słuchaj, to jest jedna z najpopularniejszych pieśni. Dziadek nie mógł w to uwierzyć, on nie miał tej świadomości, ponieważ był w Austrii, tutaj przyjeżdża, znaczy we Włoszech, przyjeżdża tutaj, a tutaj właściwie jest pierwsza brygada. I to jest tak, że on zdając sobie sprawę, że to jest tak sławne, właściwie postanowił odstąpić od autorstwa. Dlaczego? Bo tu zobaczcie, są papiery. Rembertowi jest wojskowe biuro historyczne, jest teczka maszynowi do specjalnego przechowywania, czyli spór o autorstwo pierwszej brygady. I tam właściwie przejrzałam tę teczkę i tak naprawdę spór o pierwszą brygadę wywołał marszałek Piłsudski. Gdyż gdyby to była bezimienna pieśń powszechnie śpiewana, to byłoby okej. Natomiast wpierw jest pierwszy zjazd legionistów, śpiewają to. Dziadek wtedy przeżywa apogeum sławy. Dlaczego? Koledzy zeznają, że to właśnie on, że to jest właśnie autorem. I on opisuje, jak to wyglądało. W Sandomierzu, Opatowie, Radomiu, Kielcach, a nawet w Warszawie zdarzało mi się niejednokrotnie, że wchodząc do restauracji, sam, na skromny obiad lub w towarzystwie kolegów, na chwilę wieczornej rozrywki, byłem witany entuzjastycznymi krzykami, obnoszony na rękach, zapraszany do stolików, honorowany i fetowany. Zacząłem chodzić sam, zdążyłem zdjąć płaszcz, orkiestra przerywała swój program i witała mnie melodią najpopularniejszej wówczas pieśni. Byłem oczarowany, upojony, szczęśliwy. Moja ambicja autorska była całkowicie nasycona. A jednak nie byłem zadowolony. Moja duma autorska pragnęła czegoś więcej. Unikałem tłumnych lokali, chodziłem po maleńkich, cichych kawiarenkach. Zapragnąłem, by o mnie zapomniano. Prawda była taka, że to było tak popularne, on był tak fetowanym autorem, że miał już tego dosyć. To znaczy, nie mógł zjeść, je kotleta, wszyscy, pierwsza brygada, to ten facet. Przerywany program, ludzie wstają. Nie dawało się żyć, więc on pragnął sprawę wyciszyć. To jest rok 20. Mój dziadek jest jedynym autorem pierwszej brygady, honorowanym przez wojsko i generalnie prześladowanym przez publikę. I teraz uwaga, na zjazd legionistów w 1924 roku w Lublinie nie pojechał. Wówczas to w sali Kina Corso w niedzielę 10 sierpnia marszałek zażądał, żeby mu zaśpiewano pierwszą brygadę. Jak oni to zaśpiewali, on śpiewał to razem z tłumem, potem wyrzekł wzruszony: dziękuję panom za tę najdumniejszą pieśń, którą kiedykolwiek Polska stworzyła. Chciałbym poznać jej autora, powiedział. Po tych słowach natychmiast zgłosił się do niego Tadeusz Biernacki, przedstawiając się, że to właśnie on. Przyjęto go z honorami, uzyskał audiencję u Piłsudskiego. I teraz uwaga. Tadeusz Biernacki działał szybko. Rozesłał do kilku czasopism oficjalne oświadczenie żądające uznania jego praw autorskich. I w tym momencie co zrobili koledzy dziadka? Oni byli na tym zjeździe, więc powiadomili go i powiedzieli mu: stary, przecież my wiemy, pisałeś pierwszą brygadę i jak my to ją śpiewaliśmy. Jest jakiś hochsztapler, zrób coś. I wtedy marszałek Piłsudski wezwał Kazimierza Świtalskiego i polecił mu zbadać sprawę. Świtalski był ówczesnym ministrem oświaty. I Kazimierz Świtalski dotarł i do mojego dziadka, i do Biernackiego, poprosił do swojego mieszkania i chciał zrobić tak zwany sąd polubowny. I jest taka relacja. Przedłożyłem genezę pieśni i nazwiska świadków, a pan Biernacki oświadczył, że ze swej strony takież same dowody przedłoży na następnej konferencji za 2 dni. Jednak na umówionym spotkaniu Biernacki się nie stawił, zawiadomił majora Świtalskiego listem prywatnym, że arbitrażu jego nie uznaje i nie ma najmniejszego zamiaru legitymować przed nim swych praw autorskich. Po odczytaniu tego listu major Świtalski oświadczył mi, że nie ulega wątpliwości, iż jestem autorem słów pieśni. Jest po raz kolejny wzywany w tej sprawie Biernacki, też się nie stawia i wyjaśnia tylko, że spór istnieje co do 2 najwcześniej powstałych zwrotek i refrenu, których powstanie pan Hałaciński podawał wówczas na miesiąc grudzień 1917 roku, a ja on na miesiąc lipiec. I to jest tak, że zakończyło się tak, że w 1938 roku major Andrzejowski wydał wyrok w tej sprawie. To ja, panie profesor.
Dzień dobry.
Pan profesor Podgórski zajmował się polską pieśnią hymniczną, jest specjalistą w tej sprawie. Pieśni hymniczne to takie, które miały zostać hymnem Wojska Polskiego. Brano je pod uwagę, takie jak Bogu Rodzica, Rota, między innymi pierwsza brygada. I pan profesor Podgórski doszukał się, że podpułkownik dyplomowany Zygmunt Andrzejowski sformułował w komentarzu do edycji tekstu pierwszej brygady na stronicach tomu 3 wojennej pieśni polskiej. To są zebrane pieśni, 3 tomy pieśni wojennych polskich, które on opracowywał. I on tam wydał swój werdykt w sprawie pierwszej brygady. Panie profesorze, proszę bardzo.
Odczytam głośno. Pieśń Legionów Józefa Piłsudskiego powstała w połowie roku 1917. Całość jest utworem zbiorowym. 3 strofki i refren napisał Andrzej Hałaciński. W grudniu 1918 roku Tadeusz Biernacki napisał 6 kolejnych zwrotek. Pierwszym autorem pieśni jest Andrzej Hałaciński, a drugim Tadeusz Biernacki.
Pani konsul jest żoną profesora Wojciecha Podgórskiego. Pani Bogusława Podgórska odegrała niemałą rolę w odkrywaniu przeze mnie autorstwa pierwszej brygady.
A to jeszcze dowód właśnie naszego pobytu, o proszę, rozmowy z panią świętej pamięci Elżbietą Andrzejowską, wdową podpułkowniku Zygmuncie Andrzejowskim, gdzie właśnie się dowiedzieliśmy o takim, no to była taka kropka nad i.
Postanowiłem wymienić oba nazwiska, podając je w kolejności alfabetycznej. Tadeusz Biernacki i Andrzej Hałaciński. Wówczas pani Elżbieta Andrzejowska zareagowała natychmiast. To był na pewno Hałaciński.
Kto jest autorem pieśni My, pierwsza brygada?
Niewątpliwie pierwszym autorem pieśni jest Andrzej Hałaciński. Co do tego nie mamy absolutnie najmniejszej wątpliwości.
Chodzę na uczelnię ekonomiczną w Krakowie
No, będę zaraz mówić do sporej grupy ludzi, którzy kończą tą samą uczelnię teraz, którą kończył przed laty mój dziadek. Będę mówić o Polsce, o historii naszego kraju, która również przez pewien czas była udziałem tej uczelni. Czuję tremę, ale tak naprawdę czuję też radość, że mogę mówić o rzeczach ważnych dla mojej rodziny, ważnych dla Polski i o tym, że mam nadzieję, to są ludzie ekonomiści, że będę mówić do mądrego słuchacza.
Chciałbym się powitać teraz oficjalnie panią Kingę Krałacińską, wnuczkę waszego starszego kolegi z Kapucyńskiej 2. No i chyba...
Dziadek wstąpił do pierwszej brygady. Zobaczył pierwszych umierających ludzi. Zrozumiał, że to są nie przelewki. Jakim był żołnierzem? Kilka razy do roku jeżdżę. Tak naprawdę spotykam się w całej Polsce, nie tylko w Warszawie, z młodzieżą ze szkół, z ludźmi w bibliotekach, żeby opowiadać o walkach legionistów, a zwłaszcza 5. Pułku Piechoty Legionów Polskich. Dla mnie Polska zawsze była ważna, natomiast nie rozumiałam, o co chodzi. Dopiero kiedy zrozumiałam, że mój dziadek urodził się w zaborze austriackim, jego językiem, który się posługiwał oprócz polskiego, był niemiecki. Był człowiekiem wykształconym, więc mógł zostać bogatym obywatelem austriackim. Dokonał bardzo trudnego wyboru, poszedł na front, co równało się z wyrokiem śmierci. Ludzie ginęli jak muchy. Podjął walkę o kraj, którego nie było 123 lata na mapie. Całkowicie abstrakcyjna sytuacja dla mnie w tej chwili. Skoro taki był jego wybór, ja mówię do państwa po polsku. Myślę, że nie zdajemy sobie sprawy, jakim cudem jest życie w niepodległej Polsce. I jak mało ludzi, tak naprawdę nie było tych wcale tłumów, które chciały walczyć o wolność Polski. Kiedy ruszała pierwsza kadrowa, tych ludzi na początku było niewiele ponad setka. I ta niewiele ponad setka ludzi sprawiła, że my dzisiaj żyjemy w Polsce, która jest na mapie. Oni sprawili, że Polska trafiła znów na mapę Europy. Jest to ogromne zobowiązanie dla mnie, że skoro poświęcił swoje życie, chciał, żebyśmy byli Polakami, to nawet jeżeli inni ludzie dokonają innych wyborów, mnie jego decyzja zobowiązuje do tej pory. Tata mój nie miał przeszłości. Został sierotą w wieku lat 6. Mój dziadek zginął w Katyniu, moja babcia zginęła w Kazachstanie. Przeszłością, którą znał mój tata, którą mi opowiadał, były domy dziecka. Najgorszym był radziecki dom dziecka. Opowiedział mi o głodzie, opowiedział mi o tym, jak przetrwać w trudnych warunkach. O swojej rodzinie wiedział niewiele. Nie miał wspomnień od dziadków, nie miał wspomnień dzieciństwa. Jego pierwszym językiem, którym umiał pisać i czytać, był język rosyjski. Ja to zrobiłam, żeby przywrócić mu przeszłość. Powiedział mi kiedyś, że człowiek, który nie zna swojej przeszłości, jest właściwie człowiekiem, który nie ma własnej tożsamości i nie wie, co przekazać swoim dzieciom i że to komunizm zrobił, żeby ludzie wykształceni, żeby ludzie nie mieli własnej tożsamości, przeszłości, żeby nie mieli identyfikacji. Ja, ucząc się historii mojej rodziny, zobaczyłam, jak bardzo wybory moich dziadków wpłynęły na moje życie i uczy mnie to szacunku do życia, tego, to co robię, będzie miało swój wynik jakiś w przyszłości, w życiu moich wnuków i prawnuków. Dlatego staram się postępować dobrze i uczciwie, ponieważ zostało mi to dane przez moich dziadków. Tata powiedział mi jeszcze jedną rzecz, że kiedy zobaczył, jak mu opowiedziałam o pierwszej brygadzie, o jego dziadkach, pokazałam mu miejsce, gdzie jego mama w Połtusku biegła do rzeki, żeby się kąpać, opowiedziałam mu, gdzie są groby jego przodków, powiedział mi wtedy, że wygrał z komunizmem. Że on jeden, Bogumił Hałaciński, wygrał z komunizmem, bo wychował mnie tak, że mam tożsamość, mam korzenie i będę mogła budować mój kraj tak samo, jak zrobili to jego przodkowie. Co śpiewamy, piechotę? Nie noszą.
Szulem pasów, lecz szary ich strój. Nie noszą ni srebra, ni złota.
Kiedy widzę, jak moja córka i mój ojciec śpiewają razem pieśni patriotyczne, mam poczucie, że moi prapradziadkowie, mój prapradziadek powstaniec styczniowy, mój dziadek legionista, wykonali dobrze swoją robotę.
Ta szara piechota.
Jeszcze Natalia, lance do boju, szable w dłoń, bolszewika, goń, goń, goń.